się takiego czy innego, takiej czy innej grupy, czy nawet i związku, ma być pomocny. A więc podawanie poprzez duszpasterstwo rolników tego stałego, mocnego fundamentu, na którym można budować dalej. Następny krok to właśnie jest zjednoczenie tych ludzi przy wspólnych, ważnych wartościach i z tym naprzód, w przód, przy realizacji tych spraw, o których mówi pan minister, pan Krzysztof Ardanowski. A więc jednoczenie się ludzi żyjących, mieszkających na wsi, a nie tylko odchodzenie ze wsi. To jest rozwiązanie problemu.
Tu wracamy do postaci błogosławionej Karoliny, która rzeczywiście wokół siebie gromadziła ludzi, a było to też możliwe dlatego, że była osobą, która swoją życiową postawą no, zyskała sobie już mimo tego młodego wieku jakiś wielki szacunek, zaufanie, że nikt się nie bał tam wysłać dzieci pod opiekę. Wprost przeciwnie, wiadomo było, że tam te dzieci, te godziny spędzone właśnie w tym towarzystwie wrócą, prawda, ubogacone. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Seweryn z Wielkopolski.
Kłaniamy się, panie Sewerynie, zapraszamy do rozmowy.
Ojciec pozwoli, że ja o rolnictwie powiem jeszcze dwa słowa, dobrze?
No, cały czas, panie Sewerynie, debaty się nam przeplatają.
Ja chciałem powiedzieć, bo pan minister się obraził, że tam ktoś powiedział, że chłopi nie mają zasług. Oni mówili o tych chłopach, co są w rządzie, nie o tych, którzy orzą, sieją i pracują na wsi. Więc ci, którzy są w rządzie, nie mają zasług, a chłopi mają zasługi. Ale teraz chciałem wrócić do... chciałem mówić o wsi z II Rzeczpospolitej parę słów i o KSM-ie. Można?
No, czekamy na takie tematy także.
Więc ja urodziłem się na wsi, kiedy nasz komendant z Ignacem wynaleźli takie lekarstwo przeciwko czerwonej zarazie. To już dość dawno. Ale chcę mówić dalej, jak wyglądała wieś II Rzeczpospolitej, ta moja wieś. Pierwszą jadącą do wsi była szkoła. Za szkołą zaraz była figura, gdzie wyczęste modlitwy. W tej wsi był, nie było kościoła, była kaplica w budynku, gdzie się mieścił, gdzie się mieściła ochronka, miejsce dla KSM-u, miejsce dla sokołów, bo była też taki oddział sokołów i było radio, gdzie cała wioska chodziła słuchać radia różnych tam wesołych i niewesołych audycji. W tej ochronkę prowadziła siostra z trzeciego zakonu. Do obiadu ochronka była czynna, po obiedzie siostra brała zaszczyki, termometr i jeździła po chorych, młodych i starszych. Wszystkich chorych objechała, zaszczyki, było potrzeba, to wzywała lekarza, żeby przyjechał, gromadziła tych chorych w jedno miejsce, żeby lekarz ich wszystkich opatrzył, żeby nie potrzebowali latać i tak dalej. To było takim, co dla wszystkich. Teraz chcę powiedzieć, jak wieś była zaopatrzona w zawody, więc było w tej wsi było tak, dwóch kowali, dwa warsztaty kołodziejskie, było dwóch murarzy, było dwóch krawców, to była wieś, gdzie było 50 rodzin. I tyle ludzi miało utrzymanie, kowale, szewc był, gościniec był. Może dzisiaj to mało kto wie, jak ten gościniec wygląda. Było wszystko od igły do śledzi, ale można było się przespać i zjeść. Też taki gościniec to się nazywało. I byli bezrobotni, którzy byli zatrudniani przez, muszę powiedzieć, że w tej wsi był pan senator. Ja uczestniczyłem, mogę powiedzieć też o wyborach, to chyba ja w 30 roku miał możliwość już obserwować, jak wyglądają wybory, jak wyglądają te, jak ludzie wybierali. Wybierali człowieka, którego bardzo dobrze znali, wiedzieli, że on im zabezpieczy byt. I chciałbym dzisiaj, żeby ta wieś też tak wyglądała, ale co ja bym jeszcze chciał? Żeby miasto było... Halo?
Tak, słuchamy pana cały czas,
żeby miasto było bliżej wsi. Ja bym chciał pić mleko od chłopskiej krowy, ja bym chciał jeść mięso od chłopskiej świni, ja bym chciał jeść kiełbasę zrobioną w warsztacie rzeźniczym, ja bym chciał, żeby ten chłop był dostawcą bezpośrednim, tak jak było. Przecież, szanowni państwo, przed wojną, tam gdzie była mleczarnia, gdzie nie było, to w każdym miasteczku jeździł wóz, gdzie miał ser, twaróg, mleko chude, tłuste, maślankę, kraniki, od każdej wychodził kraniki, czy teraz już są samochody i takich, nawet chłodnie by można zrobić, żeby chłop przyniósł to mleko. Ja co tydzień 5 litrów biorę i piję, nie płacę mu 2 złote czy 1,5 złotego, tylko tyle, ile to mleko kosztuje. I muszę powiedzieć, że jeszcze gdzieś się spotkałem w Krynicy chyba byłem, gdzie zjadłem dobrą kiełbasę. Ja gdybym miał możliwości, to bym jechał co tydzień po tę kiełbasę. Ale dzisiaj my kiełbasy nie mamy, bo mamy te wyroby z worka. To jest wszystko w worku wrzucone, jakieś tam ochłapy do tego i to jest kiełbasa. To są naprawdę trucizna, nie kiełbasa. Czy nie można, panie ministrze, dążyć do tego, zostawić te Unię trochę na boku. My mamy jeszcze jeden, ja mam taki cel. My jesteśmy Słowianie. Do takich rodzin słowiańskich należy 13 państw. Czy nie można zawiązać takiej organizacji, która by tych właśnie tych ludzi wszystkich, nie może nie państwa, bo nie rządy, ale przecież w każdym państwie są jacyś ludzie, którzy by chętnie nawiązali z nami kontakt i utworzyć taką rejon cały, panie, ze Związkiem Radzieckim, jakby powiedzieć żartobliwie, włącznie. Przecież my niekoniecznie musimy iść, żeby ci nas maltretowali, panie, dawali ochłapy, panie, i w ogóle trudno mówić o tym, bo ja jak słucham i wiem, znam to, to przecież my jesteśmy takim, panie, co nam rzucą, co nam zabiorą, wszystko nam zabierają, a co nam rzucą, to my, panie, jeszcze mówimy, że myśmy wolność, to już inna sprawa, że myśmy wolność odzyskali. Szanowni państwo, gdybym ja wam powiedział jedno tylko zdanie, powiem, jak myśmy wolność odzyskali. W 70 roku dwóch panów, przewodniczący strajku i pan z rządu, W jednym POP byli członkami partii, w jednym POP. POP to jest podstawowa organizacja partyjna. I oni...
Nie mylić z PO, tak? To jest POP, tak?
Tak. POP, były też OOP, ale ja już mówię o POP. Podstawowa organizacja partyjna. I oni byli z jednej partii, w jednym POP i oni dyskutowali o tym, co ten jeden, ten sekretarz z tym drugim sekretarzem, który ma być związek zawodowy zorganizować, ale przecież w jednej partii byli, w jednym organizacji, więc jaki to
tak,
była...
Panie Ireneuszu, no tak, no to już są takie kwestie tutaj troszkę za...
Ja tylko chciałem dwa słowa, żeby tak nie mówić, że myśli wolno dziedzictwa.
Rozumiem. Panie Ireneuszu, ale dobrze, że pan nam tutaj zwrócił uwagę na te i powiedział o tym, jak ta wieś wyglądała, czy jak może wyglądać. Ja może teraz przekażę głos tutaj pani Danucie, która jest rolnikiem ekologicznym, bo pan na ten temat trochę powiedział. Pani Danuto, jak to jest z tą przemysłową produkcją żywności, czy też z tą kiełbasą, o której pan Seweryn tak powiedział z Krynicy, że tam jakby mógł, to by codziennie jeździł?
Panie Sewerynie, nie jest tak do końca, jak pan mówi, bo normalną kiełbasę się je, w domu się przerabia ze swoich świń. Jest sprzedaż bezpośrednia, rolnicy ekologiczni robią różne targi, one są określone w których miejscowościach, w których godzinach. Jest to wszystko, może pan poda swój jakiś namiar, to wyślemy jakąś paczkę, żeby pan był zadowolony, że jeszcze ta wieś jest, ta taka wieś polska.
Ale to, pani Danuto, to pan Ireneusz z Wielkopolski. W Wielkopolsce na pewno tak, że ekologicznie.
Do Poznania mam 100 kilometrów, to nie jest tak daleko. No taką paczkę nawet, paczkę wyślę. Tylko niech poda jakieś namiary, naprawdę wyślę. Żeby tej kiełbasy spróbował. Polskiej, ekologicznej, mojego wyrobu, bo świniaki przerabiam bez soli potasowej, zwykłą sól, chociaż potasowa jest dozwolona w rolnictwie ekologicznym w Polsce. I z wszystkimi ekologicznymi przyprawami. Chciałam tu jeszcze dodać, że mało tamta wieś, ale teraz to powiem, ta nowoczesna wieś. Zboże polskie pali się w piecach. Nie ma tej polityki rolnej na tyle, żeby ta zboże polskie dać do paszy polskiej, tylko pali się w piecach. Pasze to, żeby kupić, to jest tylko pasza modyfikowana genetycznie o składzie kukurydza z Ameryki, a soja z Brazylii. A dokładny skład tej paszy, to trzeba się doczytać na etykiecie, że producent poda. Także nawet nie jest podane na opakowaniu. Także to, co pan mówi, to teraz jest jeszcze gorzej, ale nie wszędzie. Jest i źle, i musimy zrobić teraz wszystko, żeby rolnicy też do samorządów się dostali, żeby dostali kredyt zaufania u was, bo wybiera się nauczycieli, lekarzy. Ja nie jestem przeciwko tym zawodom, ale nie może być tylko jednokierunkowo. Musi być z każdej branży po trochu, to razem coś wspólnie można zrobić. A jeżeli rolników nie będzie w samorządach, bo sąsiad sąsiadowi zazdrości, o bo ja też tam bym mógł być, to będzie tak jak jest. Nie będzie dobrze.
Panie ministrze.
Panie Sewerynie, proszę się nie dziwić, że mnie wszystko, co obraża polskich rolników, irytuje i denerwuje. Ja jestem przede wszystkim rolnikiem. Dzięki niezbadanym wyrokom opatrzności miałem okazję również być w rządzie, ale przede wszystkim jestem rolnikiem i krzywdzące i nieprawdziwe zarzuty stawiane polskim rolnikom każdego chyba denerwują. Pan Seweryn opisał pewną wieś dobrze zorganizowaną. Wielkopolska wieś taką była. Tam było wszystko na swoim miejscu. Była szkoła, był kościół, był dom, gdzie funkcjonowały organizacje społeczne. Sokoła, Stowarzyszenia Młodzieży. Wszystko było na swoim miejscu. Wieś była uorganizowana. Szkoda, że te pewne związki, które występowały, organiczne związki wewnątrz wsi, w dużej mierze zostały zaburzone, zostały pozrywane. Funkcjonuje często zawiść, różnego rodzaju konkurencja, cieszenie się z cudzego nieszczęścia, to jest niedobre. Dotknął pan również bardzo ważnego elementu. Kiedyś wieś była o wiele bardziej zaprzyjaźniona i związana z miastem, z resztą społeczeństwa. To było logiczne, że mleko jest od krowy, a nie z kartonika. Że warzywa są z pola, z ziemi, a nie z supermarketu. Że mięso pochodzi od zwierząt gospodarskich, a nie, nie wiem, z Nowej Zelandii, czy też kiełbasa nie wiadomo z czego pochodzi. Ten związek należy odbudowywać. I właśnie to, o czym Danusia mówi, sprzedaż bezpośrednia, rolnictwo to wysokiej jakości, przede wszystkim ekologiczne, ale również rolnictwo integrowane, produkcja w małej skali, to wszystko jest drogą do odbudowania wzajemnych relacji i zaufania. I zaufania miasta i wsi. Dlatego warto też i apelować z jednej strony do rolników, żeby starali się szukać odbiorców na swoje produkty, nie tylko pośredników, nie tylko wielkie firmy, ale starać się znaleźć konkretne osoby, które od nich będą kupowały. I również szukać apelować do konsumentów w miastach, w mniejszych miasteczkach, nie chodźcie tylko i wyłącznie do kolejnego supermarketu tej czy innej sieci, ale wykonajcie pewną pracę, pewne staranie, żeby znaleźć w okolicy również tych rolników, którzy, tak jak pani Danuta Pilarska, czy inni z Ekolandu, czy z innych organizacji, również mają tą znakomitą żywność, która jest lecznicza, jest lekarstwem wręcz, i dotrzeć do nich, żeby u nich się zaopatrywać. To wyjdzie na dobre zarówno tym rolnikom, jak i tym konsumentom, bo w ten sposób eliminujemy jakieś elementy łańcucha, pośredników, innych, tych wszystkich, którzy na tym zarabiają, często fałszując również żywność.
No i tutaj przy tym tylko dopowiem, że no teraz będą wybory znowu i strzeżmy się też takich ludzi, którzy podają takie sondaże, mówią, a bo tego to popiera tylko mieszkańcy małych miasteczek i wsi, a w większości to kobiety o wykształceniu średnim tylko. To i od razu to ma rzutować rzekomo na to, że taki kandydat, czy taka kandydatka jest, czy taka organizacja jest gorsza, prawda, bo popiera ją kobieta mieszkająca na wsi i jeszcze mająca średnie wykształcenie. Tylko w czym to jest gorsze? Że to jest, tylko zauważmy, że coś takiego jest, prawda, że taki stereotyp od iluś tam lat już się próbuje nam wdrukować w świadomość Polakom, że to, co jest z małych miasteczek i ze wsi, to jest gorsze, nie? A to jest zupełna bzdura.
Ale warto by jeszcze tu w tym miejscu zauważyć, że gro gospodarstw upadło ze względów ekonomicznych. I tutaj ta walka tego rolnika polskiego o przetrwanie jest, no wręcz graniczy z heroizmem. W ostatnich latach obserwuję upadek mnóstwo tych właśnie gospodarstw małych, rodzinnych, a nawet teraz wręcz odwrotnie, bo część gospodarstw się przekwalifikowało, pracuje jakby w takim systemie dwuzawodowym, pracując w zakładach pracy, pracując dodatkowo jeszcze we własnych gospodarstwach i nawet już te gospodarstwa mają kłopoty, część tych gospodarstw upada. I trudno się dziwić, bo jeżeli na spotkaniu ministra rolnictwa się dowiaduje, że priorytetami ministra rządu naszego właśnie na prezydencję jest polityka wschodnia, a nie polityka nierolnictwo, gdzie Polska jest krajem typowo rolniczym, gdzie nierówność dopłat powoduje to, że na przykład rolnicy niemieccy mają akcyzę do paliwa dużo większą, a rolnikom polskim do tej pory jeszcze nie wypłacono tej akcyzy. Także tutaj jest też wielkie pole do działania i ta nierówność, która występuje w tych kwestiach. Ci rolnicy na wsi kiedyś, pamiętając czasy, gdzie się działo źle, potrafiliśmy się zorganizować, zmobilizować, chociażby nawet tak trudne momenty, gdzie wychodziliśmy na drogi. Wiemy, że to nie było zbyt może takie przyjemne dla społeczeństwa i tak dalej, ale to była jedna z metod, która gwarantowała rolnikom jakąś możliwość podjęcia jakiejkolwiek walki o swoje wartości. Dzisiaj, proszę Państwa, z przykrością mogę stwierdzić, że nawet trudno jest zebrać rolników, żeby przeprowadzić pikietę pod jakimkolwiek urzędem. Tak, żeśmy zostali przestraszeni, zdziesiątkowani, że tych autentycznych rolników na roli pracujących jest już bardzo mało. Wyjeżdżałem niespełna 3 tygodnie temu, miałem okazję spotkać się z ministrem rolnictwa i wcześniej, przed wyjazdem, rozmawiałem z grupą rolników i wręcz proponowałem, przedstawiałem możliwość spotkania, odbycia z konkretnej rozmowy z ministrem. Wszyscy zostali zniechęceni. Wy gdzie? Jest grupa producencka prężnie działająca. Do kolegi menadżera mówię, sprawdź, zorientuj się, jak wygląda możliwość przeprowadzenia jakiegokolwiek protestu, jakiejś formy protestu i tak dalej wśród rolników. Okazuje się, że rolnicy są tak zniechęceni i powiedzieli, że nie, absolutnie, przecież tak. Jedni po protestach zakończyła się sprawa w sądzie, inni zostali pospisywani przez policję i tak dalej, a w ogóle są zdziesiątkowani, jest bardzo mało tych ludzi. Także bronienie własnych zagród, własnych interesów staje się coraz trudniejsze.
No ale panie Marianie, jest jeszcze trzecia sprawa tego przestraszenia rolników. To są dopłaty z Unii Europejskiej i kontrole. I tu trzeba o tym też pamiętać, że ludzie się tego bardzo mocno boją, że przyjdzie, wejdzie i obecnie stwierdzi, że są takie czy inne niedociągnięcia. Ja przed chwilą napisałem panu Krzysztofowi Ardanowskiemu taką krótką informację. 16 milionów Polska będzie musiała euro oddać Unii Europejskiej za niedociągnięcia. Proszę państwa, to jest początek. Co będzie się robił dalej? Kto za to zapłaci? Rolnik zapłaci, przecież nie rząd.
Ja bym tego aż tak mocno nie demonizował. Wszystkie kraje Unii Europejskiej w rozliczeniach wieloletnich z Unią Europejską jakieś pieniądze zwracają. My jesteśmy szczęśliwie w tej sytuacji, że jako duży kraj rolniczy zwracamy niewielkie kwoty. To dotyczy lat 2005 i 2006. Kraje inne zwracają dużo więcej. Natomiast warto wyjaśnić, za co my mamy zwracać. Przede wszystkim Komisja Europejska zakwestionowała, że zbyt mało kontroli było w naszym rolnictwie w tym czasie, że powinno być znacznie większy procent rolników kontrolowany i że w przypadku znalezienia błędów ze strony rolnika, czy przy programach rolnośrodowiskowych, czy przy innych, należy bezwzględnie karać rolnika. My przyjęliśmy w latach 2005, 6, 7 zasady. To są pierwsze lata po wejściu do Unii Europejskiej. Najpierw rolników uczyć, tłumaczyć, wyjaśniać, pomagać wypełniać dokumenty, a nie karać. Ja nie sądzę, żeby ktoś ze złej woli narażał się na szykany, na upokorzenia ze strony kontrolerów. Więc wydaje mi się, że raczej należało stosować w tych pierwszych latach, zapewne i później, ale przede wszystkim te pierwsze lata, politykę przyjazną wobec rolników, a nie tak jakby sobie Unia życzyła ostro karać, domagać się zwrotu. To, że rząd polski odda trochę tych pieniędzy, to nie jest jakiś wielki dramat. Zresztą z tego, co wiem, to jeszcze nie jest sprawa w sposób ostateczny, bo można się odwoływać do Trybunału Europejskiego. Jest jeszcze jeden wątek, który warto też podnieść. Proszę państwa, kiedy Polska te zasady kontroli przedstawiała, kiedy również kwestie ortofotomap, czyli map cyfrowych dla Polski w pierwszych latach przedstawialiśmy Komisji Europejskiej, również ci, którzy byli przed nami. Było to uzgodnione z Komisją Europejską. Polscy urzędnicy, szefowie Agencji Restrukturyzacji w tym czasie uzgodnili to z odpowiednimi pracownikami Komisji Europejskiej, DG Agri, tej dyrekcji, która odpowiada za rolnictwo. Ale cóż się okazało? Obecna władza wymieniła wszystkich, łącznie z dyrektorami departamentów w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, czyli tych wszystkich, którzy wtedy z Komisją Europejską, z urzędnikami, czy w Warszawie, czy w Brukseli, ustalali te zasady kontroli, sprawdzania, przepływów finansowych i tak dalej. Teraz, kiedy przyjeżdżają pracownicy z Komisji Europejskiej, a to są cały czas ci sami pracownicy, ze zdziwieniem stwierdzają, że nie ma nikogo z tych, z którymi oni tutaj uzgadniali pewne rzeczy. W związku z tym nie ma nawet za bardzo kto im wytłumaczyć, na czym polegały uzgodnienia sprzed dwóch, trzech, czterech lat. To też pokazuje, że taka wymiana kadr, takie wyrzucanie wszystkich Polsce szkodzi. W polskim rolnictwie, w polskiej polityce powinna być większa kontynuacja. Powinniśmy pewne rzeczy, które ustalimy, które chcemy realizować, powinniśmy realizować przez wiele lat, również dając pewną stabilizację kompetentnym, przygotowanym, fachowym pracownikom. Nie byłoby tych żądań Komisji Europejskiej, jeżeli ci, którzy wtedy z urzędnikami Komisji ustalali, by w dalszym ciągu pracowali, ale wyrzucano wszystkich. No to są konsekwencje. Natomiast te kary ani nie są wielkie, ani nie są jakoś szczególnie dla budżetu państwa dokuczliwe. To nie rolnicy będą oddawali, tylko budżet państwa to oddaje. Pewnie no, trzeba na przyszłość starać się, żeby nie oddawać żadnych pieniędzy, żeby nie zwracać żadnych środków. Ale ja jeszcze raz potwierdzam i jestem o tym przekonany. Przede wszystkim powinniśmy stosować politykę przyjazną wobec rolników, a dopiero w drugiej kolejności, kiedy widzielibyśmy złą wolę, oszukiwanie, dopiero wtedy karać. A nie karać tylko dlatego, że się ktoś pomylił.
Ale nie zawsze jest tak, że błędy ponoszą rolnicy z własnej winy. Zdarza się i przestrzegałbym czasami przed firmami, które pomagają rolnikom w wypełnianiu wniosków. Sytuacja zdarzyła się niedawno. Rolnik wziął kredyt na jakiś sprzęt rolniczy. Po kontroli się okazało, po wyliczeniach, że on nie jest w stanie spłacić tego ciągnika, gdyż tylko może w swoim gospodarstwie wyhodować ograniczoną liczbę, powiedzmy, sztuk maciur, powiedzmy, 10 maciur w swoim gospodarstwie w wyniku złego wypełnienia wniosku. I wyniki pokontrolne okazują się, że ten rolnik liczył na dużo większą produkcję, niestety. W wyniku kontroli okazuje się, że musi ograniczyć tę swoją produkcję i nie jest w stanie spłacić. I to są właśnie też, z tego wynikają pewne właśnie zwroty.
Jeszcze może tylko jedno, tutaj z tego telefonu poprzedniego pana Ireneusza, tutaj wyciągnę, pan Ireneusz powiedział, że w tej dobrze zorganizowanej wsi była też i figura, gdzie się organizowało życie modlitewne, ale myślę, że to trwali się, nie wiem, czy młodzież także uczestniczy, czy tam, gdzie ktoś ten zwyczaj gdzieś tam zacznie wymierać, czy go ożywiacie też?
Znaczy staramy się właśnie i to też właśnie dostrzegamy, że jest ogromna potrzeba też właśnie na wsi organizowania młodzieży i organizowania nie tylko powiedzmy tego życia religijnego przy kościele, przy parafii związanego z parafią, właśnie z kościołem, ale też organizowania im w ogóle czasu wolnego, żeby pokazać im, że można robić coś dla drugiego człowieka, że można, nie wiem, kształcić się, że można prowadzić jakieś warsztaty, że można dzielić się swoimi talentami, że można wspólnie w jakiś sposób się rozwijać i wspólnie budować jakby lokalne środowisko, które wtedy będzie silne, które wtedy poprzez tą łączność będzie się znało, będzie wiedziało jakby kto jakie ma talenty, na kogo można liczyć, do kogo można się zwrócić z radą, z pomocą. I to właśnie buduje to środowisko. Jeśli jesteśmy wspólnie, jeśli jesteśmy ze sobą razem, gdzieś związani i kształcimy siebie nawzajem, bo to nie jest tylko tak, że my jako młode osoby kształcimy, czy staramy się pokazywać ludziom młodym, jak organizować sobie czas wolny, ale to też przez tą organizację, przez zrobienie czegoś dla drugiego człowieka, przez branie za to odpowiedzialności, też my sami siebie kształtujemy i formujemy.
Tutaj ksiądz gospodarz, ksiądz Gański tak ładnie powiedział o tym, że potrzeba zjednoczenia ludzi wokół wspólnych wartości, żeby móc coś zdziałać. I to jest, można powiedzieć, przesłanie właśnie KSM-u, który ma jednoczyć osoby młode wokół wartości chrześcijańskich, katolickich, aby ci ludzie mogli wychodzić do reszty społeczeństwa, którzy może jeszcze Boga nie odkryli, którzy mogą się rozwijać właśnie w różnych dziedzinach, tak jak Marceli powiedział. I ja tu bym jeszcze nawiązała do błogosławionej Karoliny, która była nazywana prawą ręką proboszcza, gdyż KSM ma właśnie pełnić taką funkcję w parafii. Ma ożywiać to życie religijne w parafii i życie młodzieżowe. I KSM-owicze właśnie często przygotowują dla parafian różne wieczornice, czuwania, adoracje, ale także dla młodzieży zawody sportowe, jakieś spotkania towarzyskie, rozrywkowe, ale również formacyjne i modlitewne.
Odbierzmy może jeszcze jeden telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Jeszcze raz ja, Seweryn. Ja bym prosił panią, która chce mi przysłać paczkę, o telefon, ja podjadę. Ja, to 100 kilometrów to nie jest daleko i
to pani Danuto, niech pani tutaj panu Seweronowi powie. Proszę.
No to podam telefon. 52 384 81 10. Ale podam jeszcze komórkę, bo na ten telefon to rzadko może...
Gdy ja mam czas, to sobie... Chyba pani proszę bardzo.
668...
Ile?
668... 527...
527...
624...
624... No dziękuję ślicznie. Zadzwonię. Wojciech, tak? Szanowny, ja jeszcze chciałbym powiedzieć, może wspomnieć, bo kiedyś, ja nie wiem, może źle powiem nazwisko, ale pan, który prowadzi w niedzielę takie rolnicze sprawy.
To tu koło mnie siedzi, pan Grabianka.
Pan Grabianka. I tam było mówione, ja już tylko jednego powiem, że ma 15 hektarów i on nie może wyżyć. Szanowni panowie, największe gospodarstwo to było 180 murg, a najmniejsze dwie morgi. Ten na 80 murg zatrudniał czterech dodatkowych, chociaż miał rodziny, bo to rodziny były niemałe, takie minimum to było 6 plus 2, ale 8 plus 2 i tak dalej, bo ten na tych dwóch morgach to jest pół hektara, to miał 8 plus 2. I on na tych dwóch morgach wyżył. Miał dwie krowy, konia. Był murarzem, co prawda, ale miał tyle dzieci. Ale te dzieci robiły w domu. Mama, ta pani w domu zrobiła dwa razy tyle majątku, co ta sama rola dała, nie? Bo to nie było, że rola i koniec. Panie zasiał, zorał, ci tam wymucił cepem i oddał do punktu i było. Nie, to było przetwarzane. Tam były kurki, krówki, panie kaczki, wszystko było. Ten chłop na tych dwóch morgach wybudował piękną figurę, panie, 6 metrów wysoką z Matką Boską. I ojciec wspominał, czy są te modlitwy pod tym, nie. Krzyż stoi, jest jeszcze święty Jan nad taką dwa stawy, przepływa taki przesmyk pod mostem i obok tego stoi święty Jan. Było zawsze śpiewane, witaj Jan z Bolesława, ma się stawić przed Wacława. Dzisiaj się tego nie robi, pod tą figurą też. Nie ma, chłopstwo na wsi, przepraszam, że tak się wyrażam, chłopstwo na wsi jest tak zastraszone, czy nie wiem, machają tylko ręką, mówi, panie, to się nic nie da, mówi, oni nas tutaj tego, a to takie są odpowiedzi, jak się mówi, no bo weźcie się, no przybyj. Ja byłem, powiem jedną jeszcze sprawę. Pojechałem do Kielc. Tam pani jedna przynosi, jak to w Kielcach, na tej huście na tę bańkę mleka, tam ludzie stoją, czekają na nim i na litr. I nie ona tylko litr, bo ona ma tyle panie chętnych, że musi na serek i paroszek, znaczy się i idzie, a u nas w Wielkopolsce, czy ja nie wiem, w innych chyba województwach też tego nie można zrobić. Przecież wystarczy tylko zacząć, bo ja z przyjemnością przyjadę do tej pani i kupię sobie tej kiełbasy taki, żebym ja ją zjadł jako kiełbasę z mięsa. Ja idę do sklepu, mówię, poproszę kawałek.
Panie Sewerynie, tak. Panie Sewerynie, to może w takim razie, ja już życzę na z góry smacznego. Dziękuję za telefon.
Muszę powiedzieć, ojcze, tak? Bo ja jak zjem tej kiełbasy z worka, to mi język zwinie jak transporter poziomy.
Dobrze, pozdrawiamy panie Sewerynie. Dziękuję bardzo. A zatem tak żeśmy się tutaj jeszcze dogadali. Pan Seweryn mówił o figurze świętego Jana Nepomucena, prawda? Ale ja powiem tak, że gdy się w maju szczególnie jeździ przez Polskę, gdzieś tam na transmisję poniedziałkową, przez Wielkopolskę, czy gdzieś tam indziej, to jednak są te przydrożne figury Matki Bożej, czy krzyże, są pięknie przyozdobiane i widzi się jednak jeszcze gdzieniegdzie, widzi się grupki ludzi, które o określonej godzinie się tam gromadzą, modlą się, odmawiają litanie, różaniec, śpiewają religijne pieśni. Także
i w październiku.
Te majówki, czy w październiku przy różańcu, to się widzi i to jest i dobrze, że to się widzi. Także ta tradycja jest, podtrzymujmy ją, rozwijajmy, ożywiajmy, niech nas ogarnia. Pan chciał dodać jeszcze, panie
mistrzu. Są dość żywe. Przykładem może być moja wieś i krzyż, który koło naszego domu stoi. Sąsiadki, pani Romanowska i inne panie znakomicie do tej pory tę tradycję utrzymują i również i młode osoby są w to wciągane. Może wytrwałości czasami brakuje, żeby cały miesiąc, maj, dzień w dzień, ale generalnie młodzi ludzie są. Ja tutaj z ciekawością słucham tego, co przedstawiciele stowarzyszenia mówią. Wydaje się, że również ważne jest, żeby ewangelizacja miała pewne nowe formy. To akurat wy ojcowie czy księża lepiej to wiecie po prostu, ale nowe czasy wymagają nowych sposobów docierania do ludzi. To jest muzyka, to jest taniec często, to są dni skupienia, to są oazy, to są różnego ruchy dyskusyjne. Tak trochę taką dygresję osobistą. Jednym z redemptorystów w Toruniu jest wujek mojej żony, ojciec Bernard Zieliński, który wiele lat spędził w Ameryce Południowej, w Argentynie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wujka. Wujek, kiedy przyjeżdżał do Polski, mówi, Krzysiu, jak ja bym w Argentynie odprawiał mszę tak jak tutaj, tak smutno i poważnie, to by ludzie z kościoła uciekli. Trzeba grać na gitarach, trzeba tańczyć, trzeba śpiewać.
bo tacy, ci ludzie mają taki temperament, ci ludzie mają tego typu mentalność i zapotrzebowanie. Młodzi ludzie mają też trochę inny temperament, inną mentalność i trzeba do nich docierać. Natomiast to, co dyrektor szkoły tu na początku mówił, młodzież, nie kładźmy krzyżyka na młodzieży. Młodzież jest inna, ale to jest tak, że zawsze na tą młodzież się narzekało, już Kochanowski o tym wspominał i tak dalej. Ona jest mądra, tylko trzeba umieć do niej dotrzeć.
No to tutaj, księże proboszczu, dzisiaj tylko jeszcze tańców zabrakło w porównaniu z Argentyną, bo i gitary były, i śpiew.
Tak, czyli prawie wszystko. Prawie wszystko. Tak, może jeszcze jedno słowo do tych spotkań przy figurach, przy krzyżach. To wszystko ma miejsce. Świętego Marka, błogosławieństwo pól. Jest, te nabożeństwa są, a to właśnie jest przy figurze, przy krzyżu. Mogę tu wspomnieć nabożeństwa w trzecią niedzielę maja w mojej poprzedniej parafii w Sarnowie. Do kaplicy w szczerym polu na górze świętego Jana od wielu lat ludzie zjeżdżają się na nabożeństwo majowe. Tą figurę, tą kaplicę postawił Haller. To są te czasy Hallera, gdy przebywał tutaj w Gorzuchowie 33 do 39. Tam było, to są długie lata pielgrzymowania, początek w kościele. Wszyscy żeśmy szli wtedy na górę świętego Jana, nabożeństwo majowe i potem wracamy na podwórko plebanijne. I spotkanie dalej przy stole, kawa, ciasto, rozmowy i tak dalej. To wszystko miało miejsce tam. Ja tam byłem krótko, ale 3 razy uczestniczyłem właśnie w tych... To były piękne sprawy, piękne sprawy. Gdybyśmy...
Warto jeszcze powiedzieć, że na świętego Marka akurat w mojej parafii jest taka tradycja, że jestem przedstawicielem w duszpasterstwie i przyjeżdżamy na msze prowadzone przez księży biskupów. Przyjeżdżam, święcę ziemię, wracam do swojej parafii. Jesteśmy umówieni, ksiądz proboszcz wcześniej już ogłasza, że objeżdżamy całą parafię z poświęconą ziemią przy wszystkich figurach. W naszej parafii, bodajże, jak się nie mylę, jest około 14 figur. Jesteśmy pod każdą figurą. Ludzie czekają, modlą się i rozsypujemy to ziemię na poświęconą właśnie tu z okazji święta świętego Marka i rozsypujemy na pola rolników w całej parafii. Także jest to piękna tradycja.
No i proszę, i przy okazji pan Seweryn wywołał nam tutaj taki temat, że mogliśmy powiedzieć, pokazać, że jednak to życie, obyczaje, specyficzne zwyczaje na wsi, tak głębokiej wymowy, bardzo, bardzo głębokiej wymowy jednak są stale żywe, a celowo jakoś tutaj tak chciałem ten temat zdrążyć, żeby zachęcić, żeby te zwyczaje nie ginęły gdzieś tam śmiercią naturalną, ale wprost przeciwnie, żeby nam rozkwitały. Czas już teraz na kompletę, dlatego teraz słuchaczy prosimy, aby przygotowali swoje brewiarze. My już tu brewiarze mamy po części przygotowane. Teksty komplety są z poniedziałku. Także znajdziemy je w tomie 4 lub w wydaniu skróconym. W naszej komplecie przewodniczy dzisiaj ksiądz Marek Januszewski, asystent kościelny KSM diecezji toruńskiej. Bardzo proszę, zaczynajmy.
Zapraszam na wspólną modlitwę. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie Boże, ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
Stając w obecności Bożej, ogarnijmy swoją pamięcią dzisiejszy cały dzień. Przypomnijmy sobie, czy to, co czyniliśmy dzisiaj, służyło największą chwałą Pana Boga. Za dobro Panu Bogu dziękujmy, za nasze wady, zło, które czyniliśmy, Boga przepraszajmy.
Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
Daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności, króluje w blasku na wieki. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego
miłosierdzia.
Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi, ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród Bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie, Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował dla wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Powierzmy jeszcze na zakończenie tego dnia wszystkie sprawy Ojca Świętego Benedykta XVI, opiece Najświętszej Dziewicy. Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Godzina 23:43. Mamy jeszcze po 30 sekund na pozdrowienia. W takim razie bardzo proszę, ksiądz Jarosław Janowski, dyrektor Bursy Szkolnej Caritas imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Grudziądzu.
Dzisiaj padło dużo słów o rodzinie. Myślę, że wszyscy tu jak jesteśmy, ja też w sposób szczególny pragnę podziękować za moją rodzinę. Wszyscy pamiętamy, że zawsze w rodzinie rodzi się kapłaństwo. To rodzina nas wykarmia i to rodzina zawsze potem też i może liczyć na to, byśmy i o nich pamiętali. Dlatego pozdrawiam wszystkich, ale dzisiaj moją rodziną też jest i młodzież, z którą pracuję, i najbliżsi współpracownicy. Za nich dziękuję Bogu, ich na noc powierzam. Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Ksiądz Zbigniew Jangański, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu, gdzie jesteśmy, diecezjalny duszpasterz rolników.
Serdecznie pozdrawiam całą moją wspólnotę parafialną. Pozdrawiam wszystkich członków duszpasterstwa rolników naszej diecezji. Serdecznie pozdrawiam naszych biskupów, biskupa Andrzeja, biskupa Józefa i biskupa Elbląskiego, krajowego duszpasterza rolników, biskupa Jana Styrny.
Bóg zapłać, dziękuję. Ksiądz Marek Januszewski, asystent kościelny KSM diecezji toruńskiej.
Pozdrawiam serdecznie, może do tych, których jestem posłany, tutaj wszystkich parafian z parafii Chrystusa Króla w Toruniu, wszystkich może członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z asystentami, no i oczywiście moją rodzinę tutaj, która chętnie często słucha Radia Maryja. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję bardzo. Pan Marceli Matecki, prezes zarządu KSM Młodzieży Diecezji Toruńskiej.
Znaczy, chciałbym pozdrowić całą młodzież z całej Polski i głównie właśnie członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Barbara Nieżrawska, także Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.
Ja pozdrawiam moich rodziców, babcię, która jest wierną słuchaczką Radia Maryja, Iwonę i wszystkich KSM-owiczów w całej Polsce wraz z generalnym księdzem asystentem, księdzem Zbigniewem Kucharskim.
Dziękuję bardzo. Pani Danuta Pilarska, rolniczka ekologiczna.
Ja pozdrawiam wszystkich rolników i tych ekologicznych, tradycyjnych. Pozdrawiam wszystkich wyborców, samorządowców i ludzi wspierających w tych wyborach, żeby jednak nie popełnili jakiegoś błędu i prawda, żeby była ponad wszystko i moja praca dla was. Pozdrawiam.
Pani jest kandydatem?
Kandydatem w okręgu numer 2 do Sejmiku Kujawsko-Pomorskiego, lista numer 5 PiS-u, pozycja 3.
No to już mamy dokładne dane. Pan Marian Golder, rolnik, członek duszpasterstwa rolników diecezji toruńskiej, także kandydat. Bardzo
tak,
proszę.
Tak, kandydat do Rady Gminy, okręg numer 3, miejscowość Prątnica, do Rady Gminy Lubawa. Skorzystam z okazji, pozdrawiam moją żonę, dzieci. W sposób szczególny chciałbym pozdrowić wierną słuchaczkę, moją mamę, a także słuchaczy, wiernych słuchaczy moich teściów, którzy w sobotę obchodzili 55. rocznicę ślubu. I z tej okazji też życzę im wszystkiego najlepszego. I kolegów, którzy na mnie oczekują przy samochodzie.
Dziękujemy bardzo. Pan Jan Krzysztof Ardanowski, były wiceminister rolnictwa, były minister, doradca do spraw rolnictwa świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, kandydat.
Ja pozdrawiam wszystkich, którzy brali udział w dzisiejszym pięknym święcie poświęconym błogosławionej Karolinie, tu w Grudziądzu, mieszkańców Grudziądza, wszystkich rolników w Polsce. Nie dajmy się, jeszcze Polska nie zginęła. Pozdrawiam również moją żonę i moją mamę, która pomimo późnej pory radia pewnie słucha. Ja kandyduję do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, tu w tym okręgu, w którym jesteśmy, w okręgu grudziąckim, okręgu numer 3. Pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Sulerzycki, nauczyciel i dyrektor szkoły, może co to za szkoła jest?
To jest zespół szkół w Wałdowie Szlacheckim.
Aha.
To ja konsekwentnie pozdrawiam moje wspaniałe dziewczyny z Dębowej, żonę i mamę, syna i piękną młodzież w Wałdowie, drogich mi nauczycieli, pracowników szkoły i cudownych rodziców. Wszystkim życzę spokojnej nocy, a najmłodszym z 1-3 karaluchy do poduchy. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. No i znany Państwu z anteny Radio Maria, pan redaktor Michał Grabianka, redaktor.
Mam dużą trudność go pozdrowić, proszę Państwa. Przede wszystkim kończy się no, mój udział w przypominaniu o wyborach samorządowych, tych wszystkich, których zapraszałem do siebie na spotkania, na audycje rolnicze. Pozdrawiam i proponuję, aby się Państwo na nich głosowali. Natomiast dzisiaj wielka uroczystość, proszę Państwa, tutaj, ale dla mnie jeszcze większa. Dlatego, że dwie osoby zostały wyróżnione, nagrodzone, te, które ja wprowadziłem w pierwszej inscenizacji błogosławionej Karoliny. To jest Karolina i Agata z Kowalewa Pomorskiego, które pozdrawiam. A trzecia smutna sprawa, proszę Państwa, nie żyje, umarł pan Witold Chatka, z którym ja byłem związany do 80 roku. Wielki działacz chłopski, człowiek, który zorganizował połączenie się właśnie czterech związków rolników i my się, proszę Ojca, że pomódlmy się za jego duszę, a o pogrzebie będziemy informowali.
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie.
Światłość wiekuista niech ani świeci.
Nie odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Za tydzień, zdaje się, Panie Michale, my się na antenie nie usłyszymy, bo jest...
Nie, za tydzień będę miał 35 minut, ale jest... jest Chrystus
będzie krótsza audycja rolnicza, tak, dlatego, jest. Że jesteśmy z Radiem Maryja i Telewizją Trwam na poświęceniu figury Chrystusa Króla w Sulechowie.
Tak. Może się obchodzi, nie wiem.
No, ta słynna, wysoka, duża figura
tak.
Która niektórych... przyprawia o jakieś tam wizje końca Polski, świata i tak dalej, a nas, zwykłych ludzi, myśmy tu mówili dużo o figurach, przy których się bardzo modlimy.
Tak, a my będziemy, proszę Ojca, w tą audycję mówili o pielgrzymce rolników ekologicznych do Częstochowy.
Pozdrawiam z tego miejsca również biskupów toruńskich, szczególnie biskupa Andrzeja, pasterza diecezji, jego pomocnika, biskupa Józefa. Pozdrawiam tym goręcej, że spotkamy się w takim gronie szerokim 4 grudnia w Toruniu na rocznicy Radia Maryja 19, a później 6 grudnia tutaj w Grudziądzu znowu, bo jest podniesienie do godności Bazyliki Kolegiaty Świętego Mikołaja. Także z Grudziądzem się nie żegnamy, jeszcze tu wrócimy i jeszcze się zobaczymy. Za to spotkanie serdecznie wszystkim dziękuję. Dziękujemy słuchaczom, widzom, dziękuję także obsłudze technicznej Radia Maryja, panu Krystianowi, panu Waldemarowi, ekipie technicznej Telewizji Trwam. Przekazujemy teraz głos do studia Radia Maryja w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Tu ponownie studio Radia Maryja w Toruniu. Bardzo serdecznie dziękujemy ojcu Jackowi. Pozdrawiamy wszystkich obecnych w studiu Radia Maryja w Grudziądzu gości. Jest 23:51. Słuchają Państwo Radia Maryja.
Skrót wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszam. Byli ministrowie Antoni Macierewicz i Anna Fotyga udali się do Stanów Zjednoczonych. Politycy przekażą ponad 300 tysięcy podpisów poparcia dla rezolucji kongresmena Petera Kinga w sprawie powołania Międzynarodowej Komisji badającej okoliczności tragedii z 10 kwietnia. Wyjazd posłów wywołał oburzenie Platformy Obywatelskiej. Rzecznik rządu Paweł Graś powiedział, że to zakrawa na zdradę. Natomiast prezes PiSu Jarosław Kaczyński stwierdził, że rząd, który zachowuje się wobec Rosji jak mały piesek, oskarża tych, którzy chcą dojść do prawdy. Tymczasem, jak napisał nasz dziennik, szczątki ponad 20 osób ofiar katastrofy smoleńskiej dotarły do Polski w drewnianej skrzyni zabezpieczonej blachą aluminiową. W niej niedbale opisane były worki foliowe. Niektóre z nich zostały oznaczone imieniem i nazwiskiem. W innych przypadkach było to tylko nazwisko, niekiedy napisane błędnie. Z powodu dużych braków w dokumentacji podlaski NFZ zerwał umowę na świadczenia z firmą Nutrimed Ziemia Polska. Domaga się od niej zwrotu ponad 1 200 000 zł. Nutrimed stwierdził, że zarzuty są nieuzasadnione i zapowiedział odwołanie się do prezesa NFZ-u. Nutrimed ma oddziały w całym kraju, opiekuje się pacjentami obłożnie chorymi. nowy zakład opiekuńczy dla 46 pacjentów będących w długotrwałej śpiączce otwarto w Toruniu. Inwestycje sfinansowało miasto, a użytkować będzie Fundacja Światło. W toruńskiej placówce w ciągu 7 lat ze śpiączki udało się wybudzić 18 osób. Obecnie na oddziale przebywa 22 chorych, kilkadziesiąt oczekuje na przyjęcie. Gościem uroczystego otwarcia była aktorka Ewa Błaszczyk, której córeczka jest w stanie śpiączki. Osobom, które otrzymały orzeczenie o niepełnosprawności z opóźnieniem, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługiwało od momentu złożenia wniosku o uznanie niepełnosprawności. Orzekł Trybunał Konstytucyjny. Z wyroku wynika, że osobom, których skargi były oddalane przez sądy, przysługuje prawo do wznowienia postępowania. Przedstawiciele związków działających w ochronie zdrowia w województwie śląskim zapowiadają protesty i odezwę do prezydenta w związku między innymi z szykanowaniem działaczy związkowych i wprowadzanymi nadmiernymi redukcjami kosztów funkcjonowania szpitali. Związkowcy ochrony zdrowia z różnych organizacji argumentują, że u podstaw ich działań leżą przekształcanie przez samorządy, w większości zdominowane przez przedstawicieli PO, placówek ochrony zdrowia w spółki handlowe oraz realizacja przez ich dyrektorów wytycznych rządu koncentrujących się na minimalizacji kosztów. Od dziś obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Palić nie można m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, szkołach, na dworcach oraz w publicznych obiektach kultury. Zakaz dotyczy również jednoizbowych lokali gastronomicznych. Ze statystyk wynika, że tylko ze względu na palenie bierne umiera około 2000 osób. Za złamanie zakazu grozić będzie kara grzywny do 500 zł. Informacje z zagranicy. W Nowym Jorku odbyła się kolejna demonstracja Polonii przeciw Rupertowi Murdochowi, właścicielowi dziennika Wall Street Journal. Gazeta nie chce przeprosić oraz sprostować opublikowanej informacji, w której znalazło się sformułowanie polski obóz koncentracyjny. Demonstranci przynieśli biało-czerwone flagi i transparenty z hasłami kwestionującymi wiarygodność gazety. Jednocześnie trwa akcja zbierania podpisów pod petycją Fundacji Kościuszkowskiej domagającej się położenia kresu procederowi fałszowania historii. W Brukseli trwają ostateczne rozmowy dotyczące kształtu przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej. Negocjacje przebiegają wyjątkowo dramatycznie. Zastosowano ostatni etap procedury, tak zwaną koncyliację, czyli rozmowy pojednawcze. W negocjacjach zgodnie z traktatem z Lizbony udział biorą po raz pierwszy wspólnie Parlament Europejski i Rada Ministrów Finansów. Spór dotyczy cięć budżetowych. Jeśli eurodeputowani nie dojdą do porozumienia, budżet upadnie. Europa bez barier to przyjęta strategia Unii Europejskiej dla 80 milionów niepełnosprawnych Europejczyków. Zakłada m.in. wzajemne uznawanie świadczeń o niepełnosprawności, co uprawni do tańszego transportu w innym kraju Unii i nowe zasady zamówień publicznych. Przyjęta przez Komisję Europejską strategia dotyczy najbliższych 10 lat i ma być wsparciem dla działań podejmowanych przez rządy. Ponad 2000 osób protestowało we Lwowie przeciwko rządowemu projektowi zmian w systemie podatkowym, który jutro może trafić pod głosowanie w Radzie Najwyższej Ukrainy. W proteście wzięli udział przedstawiciele małego i średniego biznesu. Ostrzegają, że zmiany w podatkach doprowadzą do upadku ich interesów. Jutro wybierają się do Kijowa. Do co najmniej 42 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożaru 28-piętrowego wieżowca mieszkalnego w Szanghaju, poinformowała chińska agencja Xinhua. Według świadków pożar objął najpierw rusztowania wieżowca stojącego w centrum miasta, a potem sam budynek, który poddawano właśnie remontowi. W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 80 wozów straży pożarnej. Ponad 2 miliony muzułmanów zebrało się na górze Arafat podczas Hadżu, pielgrzymki do świętego miasta Mekka w Arabii Saudyjskiej, którą przynajmniej raz w życiu ma obowiązek odbyć każdy wyznawca islamu. Podróżujący pieszo, publicznym transportem lub prywatnymi samochodami wierni spędzą w dolinie Miny, około 3 kilometrów od Mekki, 2 dni. Był to skrót wiadomości z kraju i ze świata. Dziękuję za uwagę.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Już my za was porządzimy. O tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, jesteśmy doskonale poinformowani przez wszelkie media. Polacy mogą więc odnosić wrażenie, że w Platformie Obywatelskiej panuje spokój. A jest wręcz przeciwnie. Premier najwyraźniej chce wszelkimi sposobami uchronić PO przed blamażem w stolicy Dolnego Śląska, bo osobiście zaangażował się w kampanię, czego miał nie robić. Tusk przyjechał na ratunek, czytam w naszym dzienniku. W kongresie mamy już zaplanowane spotkania, głównie z republikanami, ale nie tylko. Mamy cały szereg różnego rodzaju spotkań, nie tylko z politykami. Z obcym mocarstwem to rozmawiał podczas konferencji prasowej po rosyjsku rzecznik rządu Paweł Graś. W naszym dzienniku rozmowa z Anną Fotygą, minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości i byłą posłanką do Parlamentu Europejskiego. Jedziemy porozmawiać z sojusznikiem. Czytam w naszym dzienniku. W naszym dzienniku homilia księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, metropolity gdańskiego, wygłoszona 11 listopada bieżącego roku w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Polsko, idź za Chrystusem. Kto z młodych ludzi powstrzymujących 11 listopada Marsz Niepodległości wie, że za ich bezrozumną wolność od patriotyzmu w wojnie 1920 roku oddało życie 200 tysięcy polskich żołnierzy, niejednokrotnie młodszych od nich? Pyta Elżbieta Morawiec. Dwa patriotyzmy, czytamy w